Agnieszka Michajłow, dzień dobry. To są piątkowe komentarze w Radiu Gdańsk. 9 minut po 9. W studiu goście, komentatorzy Jacek Rybicki, publicysta, związkowiec.
Dzień dobry.
Jan Błaszkowski, Fakty TVN. Dzień dobry.
Kłaniam się, słuchaczom.
I mam nadzieję, że Państwo też są z nami. 603-06-06-06. Porozmawiajmy, zacznijmy od ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Tak się ciągle zastanawiam, czy to w ogóle jest po tym wecie prezydenta do ordynacji, czy to jest w ogóle problem tego, czy wybory do Parlamentu Europejskiego odbyłyby się według tej obecnej ordynacji, czy proponowanej przez większość parlamentarną. Co oznacza w praktyce to weto do ordynacji? To ma jakieś znaczenie?
No, ma znaczenie, dlatego że, z dwóch powodów. Po pierwsze, i to lansuje PiS, aczkolwiek mnie się wydaje, że to jest rzecz drugorzędna, to jest likwidacja tak zwanego wędrującego mandatu, czyli niegdysiejsza większość parlamentarna uznała, że to warto zarzucić taką przynętę, że tam, gdzie będzie większa frekwencja, to może być dodatkowy mandat, prawda? Czyli my nie wiemy, ile mandatów mamy w okręgu, tylko w zależności od frekwencji. To się nie sprawdziło, bo generalnie to frekwencji nie zwiększyło, więc akurat likwidacja tego wędrującego mandatu wydaje mi się słuszna. Druga rzecz natomiast to jest zmniejszenie okręgów, czyli tak naprawdę wielce prawdopodobne podniesienie progu wyborczego.
Niektórzy mówili, że w praktyce to było ponad 16%.
Niektórzy eksperci, analizując województwo pomorskie, uznali, że nawet ponad 20% trzeba byłoby zdobyć mandat europosła. To oczywiście może spowodować premię dla największych. Stąd bunt mniejszych, którzy chcą w tym podziale łupów partycypować. Powiem tak, że z jednej strony oczywiście słuszne jest, żeby w Parlamencie Europejskim, mówiąc krótko, liczyli się silni, prawda? Plankton ma znaczenie zdecydowanie mniejsze, widzimy to teraz. Z drugiej, rację ma prezydent, że osłabia to zasadę proporcjonalności, taką jedną z podstawowych zasad wyborów demokratycznych. Dlaczego to weto? Pewnie również dlatego, że prezydent nie pierwszy raz robi ukłon w stronę Kukiz 15, licząc oczywiście też na rozszerzenie swojego potencjalnego elektoratu w wyborach 2020.
A wojny z PiS-em chyba o to nie widać. Jak na przykład po wecie, zupełnie inne reakcje były po wecie w sprawie ustaw sądowych niż teraz. Jan Błaszkowski?
Nie rozumiem, dlaczego większość komentatorów uważa, że wszystko jest, jak to mówi młode pokolenie, pozamiatane. Ja uważam, że tango polityczne dopiero się zaczyna.
Odrzucenie weta przez Platformę i PiS? Bo to
oczywiście.
W interesie.
Przypomnijmy naszym słuchaczom, że żeby odrzucić weto, potrzebne jest 3/5 głosów przy większości kwalifikowanej.
I co, czyli wystarczy, że dogada się z Jarosławem Kaczyńskim i będą głosować razem?
Wystarczy, że na sali sejmowej pojawi się 230-240 osób, 240 posłów i około 150 z nich, 160 zagłosuje za odrzuceniem weta prezydenckiego. Dlaczego uważam, że to nie jest wcale takie nierealne? Do tej pory mieliśmy tylko jedną sytuację taką, w której w ogóle weto prezydenckie nie było głosowane. To było w sprawie właśnie tak zwanych ustaw sejmowych, które latem zeszłego roku... które latem zeszłego roku zawetował prezydent Duda. Tutaj w ogóle nie mamy na razie głosów ani koalicji, ani opozycji, że co się będzie działo z tym wetem. To znaczy, czy ono będzie głosowane w Sejmie. I teraz, jak widzę tę sytuację? Uważam, że w głębokim interesie Platformy Obywatelskiej, a osobiście Grzegorza Schetyny, jest doprowadzenie do tego, żeby ordynacja wyborcza, czyli żeby sposób wybierania europarlamentarzystów był taki, jak miał być w tej nowej ordynacji.
Ale to musieliby chyba nie przyjechać na głosowanie.
Nie, wystarczy, że nie wyjmą karty do głosowania.
Ale to
zobaczmy, jaka jest narracja Platformy w tej chwili. Platforma nie mówi wcale, czy ta ordynacja jest dobra, czy że jest zła, tylko jak mantrę powtarza, to ustawka polityczna między PiS-em a prezydentem, to ustawka polityczna. Wniosek, my w tej ustawce brać udziału nie będziemy. Więc niech się chłopcy z PiSu razem z prezydentem sami w tej piaskownicy Dobrze. Bawią. Więc Aha. zachowamy się w taki sposób, na przykład, że w Sejmie w ogóle nie będziemy w tej ustawce brali udziału. Co de facto jest kołem ratunkowym rzuconym PiSowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Obniżenie na przykład liczebności głosujących na sali o te 130-150 głosów, tyle ile ma tam klub Platformy Obywatelskiej. Wystarczy do tego, żeby ta większość kwalifikowana, która jest potrzebna do odrzucenia weta, była i żeby 3/5 w tej całej sprawie
to
miał
jest,
PiS.
To jest prawdopodobny scenariusz. Aczkolwiek ze strony PiS wczoraj padały też takie wypowiedzi, że to jest koniec prac nad zmianami w ordynacji. Tak? W ordynacji do Europarlamentu. Czyli tak jakby no, uznanie weta, dobrze, wracamy do starego. Dlaczego moim zdaniem ze strony PiS takie głosy też padały? Ano dlatego, że zawsze w przypadku takiej zmiany, jaką zaproponował PiS, zawsze istnieje groźba dla największego, że mniejsi się połączą. Że mniejsi połączą
siły.
To
było też takie komentarze, tak? Że to opozycja mogłaby się połączyć.
Tak jest. I wtedy nawet wyobrażałbym sobie, być może z późniejszym rozejściem się, bo pamiętajmy, że w Europarlamencie nie tworzą się grupy narodowe, tylko grupy polityczne. Więc ja nawet wyobrażałbym sobie taką sytuację, że są wszyscy przeciwko PiS-owi, łącznie z na przykład z SLD i z...
No tak, ale... Idąc, panie Jacku, idąc tym tropem, gdyby było takie myślenie w PiS-ie, to w ogóle nie podjęto by tematu ordynacji do Parlamentu Europejskiego.
Nie, znaczy ja sądzę, że w PiS-ie zwyciężył jednak pogląd, że warto na tę zmianę postawić. Natomiast niewątpliwie to, o czym mówiłem wcześniej, było też analizowane.
Ale spekuluje się, że to nie jest koniec zmian i że tak naprawdę nie chodzi głównie o ordynację do Parlamentu Europejskiego, a chodzi o ordynację do polskiego Sejmu i że może za chwilę powrócić pomysł, by te ordynacje zmienić w taki sposób, żebyśmy nie mieli 49 okręgów, czyli takich jak dotychczas, tylko 100, jak to mówią niektórzy, skrojonych na miarę. Waszym zdaniem to jest prawdopodobny scenariusz?
Ja wiem, że słuchacze lubią
spiskowe
odpowiedzi. Nie, odpowiedzi tak, nie. I wiem, że powiedzieć nie wiem, to część słuchaczy może się od razu przełączyć na jakąś inną stację, ale ja naprawdę nie wiem, co siedzi w głowach planistów z Prawa i Sprawiedliwości i czy jest to jakaś dziennikarska kaczka, czy są to jakieś spekulacje, których w mediach jest cała masa, nikt nie ponosi odpowiedzialności za te słowa, bo można następnego dnia o tym zapomnieć albo samemu to zdementować. Nie wiem, wszystko to jest tak naprawdę według mnie wtórne wobec podstawowego, tak naprawdę konstytucyjnego pytania, czyli czy wybory proporcjonalne, czy większościowe. No, gdyby tam miało być tych 100 ileś okręgów wyborczych, no to w jakiś sposób to nas zbliża trochę do takiej większościowości ordynacji mimo wszystko, ale tak naprawdę to wszystko jest wtórne. Naprawdę cały czas jeszcze ciekawią te eurowybory. Uważam, że przepraszam, że tak wracam do tego, bo to jest tak kuszące dla Prawa i Sprawiedliwości i dla Platformy Obywatelskiej, żeby zamknąć tę scenę polityczną tak dwubiegunowo. To raz,
dwa. To nie są najważniejsze wybory dla partii politycznych.
Znaczy, istotne. Te wybory właśnie do Europarlamentu mogą być bardzo istotne, bo może dojść do istotnego przetasowania jakby sił w Europie.
I jakaś to jest próba kilka miesięcy przed parlamentarnymi też?
Tak, ale poza tym ja zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz. Otóż w polskim społeczeństwie do tej pory wybory do Europarlamentu były na trochę na trzecim planie, prawda?
Żeby nie powiedzieć na czwartym.
Czy na czwartym. Teraz, kiedy Europa wchodzi do nas tak mocno, czy stara się wejść tak mocno, to zarówno u tych, którzy są zwolennikami interwencji za granicę, jak i u tych, którzy są jej przeciwnikami, może dojść do pewnej mobilizacji przed wyborami. Stąd ta frekwencja może być większa. Ale ja chciałem odnieść się do pani pytania dotyczącego wyborów do polskiego parlamentu. Myślę, że powinniśmy przede wszystkim naciskać, mówię my, obywatele, społeczeństwo, aby zmiany w ordynacjach nie służyły, tak jak cały czas służą przez ostatnie 25 lat, do bieżącej rozgrywki politycznej. W Danii jest bardzo ciekawe rozwiązanie, myślę, że nie tylko w Danii, ale akurat o Danii wiem, gdzie zmiany w ordynacji mogą być podejmowane, ale dotyczyć nie najbliższej kadencji, tylko dopiero następnej.
Ale to pamięta pan to, u nas jest tak jakieś niepisane prawo, że musi być jakoś chyba pół roku, tak?
No, pół roku, no, ale
pół roku, nie,
ale
nie
pół roku to jest jednak mimo wszystko, to ci, którzy dziś jakby sprawują swoje urzędy, decydują o najbliższej kadencji, prawda? I być może taka zmiana uspokoiłaby trochę właśnie owe tektoniczne ruchy przedwyborcze. Co do zmian w ordynacji do parlamentu, wątpię, żeby PiS tutaj manewrował, ale jeszcze na koniec jedno zdanie. Śmieszna jest swoją drogą postawa Kukiz 15, którzy przecież preferują wybory większościowe, żądając nawet JOW-ów, a dziś, kiedy te wybory, zgodnie z moim przedmówcą, zbliżają się trochę do większościowych, to rozdzierają szaty i protestują.
Bo to jest inna gra polityczna. Ja właśnie o grę chciałam zapytać. Chciałam zapytać Roberta Biedronia, obecnie prezydenta Słupska, który jeszcze jakiś czas temu jasno i wielokrotnie deklarował, że dalej będzie prezydentem Słupska, ale teraz jak widzimy i słyszymy i nieoficjalnie pobrzmiewa, niewykluczone, że nie wystartuje w tych wyborach samorządowych. Ja się tak zastanawiam, w co waszym zdaniem gra Robert Biedroń i co jest tak naprawdę do ugrania? Tak, po tej tak zwanej lewej stronie sceny politycznej. Czy ewentualny projekt, o którym się mówi, że on może być jego twarzą, czy to jest naprawdę projekt, który jest skazany na jakiś wyborczy sukces? Jan Błaszkowski?
Nie ma wyborców Roberta Biedronia. To jest podstawowy problem. Żeby jakiś projekt się udał, muszą być wyborcy.
Ale czy wyborcą Roberta Biedronia nie może być ktoś, kto jest wyborcą był SLD,
musi być
partii
sierotą,
Razem,
tak.
Platformy Obywatelskiej,
tak,
Nowoczesnej?
Tak, musi być sierotą po jakiejś partii. Ten moment historyczny dla Roberta Biedronia minął 3 lata temu, kiedy cała lewica dostała łomot i nie dostała się do parlamentu, oraz wtedy, kiedy łomot dostała Platforma, bo straciła władzę. Wówczas według mnie było na scenie politycznej bardzo wiele sierot poprzegranych, których można było pozbierać i rozpocząć ze swoim własnym ruchem. Dzisiaj sytuacja jest następująca, że wydaje się, że Platforma Obywatelska się podniosła, zjadła, skanibalizowała Nowoczesną. Wydaje się, choć tak naprawdę sprawdzi to dopiero wynik wyborczy, że chyba SLD się podniosło. Podniósł i tak naprawdę nie ma wolnych wyborców na rynku. Dyskutowaliśmy o Robercie Biedroniu tutaj kilka miesięcy temu z Piotrkiem Semką z Warszawy, z publicystą Do Rzeczy. Ja wtedy postawiłem taką teorię i trzymam się jej dalej, że w Robercie Biedroniu jest bardzo silny instynkt samozachowawczy. I on wbrew pozorom dobrze wie, że sympatia części mediów oraz grupy ludzi przychodzące na spotkania w sprawie jego książek, a to jest za mało na to, żeby liczyć się w polityce. Żeby
to znaczy,
być pieszczochem
że
mediów, żeby być pieszczochem mediów, to jest troszeczkę trochę za mało. I on nie daje się tak naprawdę zwieść temu mirażowi, że wszędzie go chcą.
Mam wątpliwości.
I pytając, czy zostanie w Słupsku. No to spróbuję zaryzykować. Myślę, że jest na to skazany. Myślę, że jest na to skazany, żeby spróbować wystartować jeszcze raz w Słupsku. A jeśli myśli o karierze europarlamentarzysty, to nie uda mu się zbudować, nawet przy pozostawieniu starej ordynacji, takiego projektu politycznego, który byłby gotowy na wiosnę przyszłego roku i dał mu mandat, no bo nie wyobrażam sobie, że w całym kraju dostałby mandat tylko Robert Biedroń. Gdzie są jego współpracownicy? Gdzie jest jakieś 1000 twarzy? Więc najwyżej przykleiłby się do jakiegoś istniejącego ugrupowania typu...
Ale
typu
trochę członków...
Jego doradcą jest doradca Petru. Nie,
poczekajcie, ale trochę członków partii Korwina jednak weszło trochę na twarzy.
No czterech, tak.
Korwina,
tak. No tylko, że tam wtedy, jeżeli się nie mylę, partia Korwina osiągnęła bardzo dobry wynik w kraju, tam chyba ponad 5%, prawda? I to im to dało, nie?
Znaczy ja powiem tak.
I tyle na temat Roberta Biedronia. Zainteresowanych odsyłam do strony internetowej Radia Gdańsk, gdzie jest kapitalna analiza sytuacji politycznej Biedronia piórem dziennikarza Przemka Radia Gdańsk, Przemka Wosia. Naprawdę do bólu brutalna, zimna, ale chyba też bardzo prawdziwa, jak to w polityce.
Trochę śmieszne dla mnie jest, że oto prezydent Słupska dwa miesiące przed wyborami samorządowymi spotyka się z grupą mieszkańców Iławy i to jest relacjonowane przez niemal wszystkie media, prawda, jako wydarzenie.
No to była sekwencja po artykule, dlatego polowali dziennikarze na niego.
Natomiast tak, na pewno Słupsk jest za ciasny dla Biedronia. To nie ulega kwestii, że on, jemu nie odpowiada swoista funkcja urzędnicza. On chce być celebrytą, wpuścił przecież publiczność niemal wszędzie do swojego życia i stąd ten jego projekt. Ja przeanalizowałem to spotkanie w Iławie i muszę powiedzieć, że ego Biedronia jest zupełnie niesłychane. Żeby powiedzieć coś takiego, że nie, ja na razie tego projektu Kocham Polskę nie będę realizował, ale, cytuję, pewnie któregoś dnia powiem, stańcie ze mną, by odmienić oblicze tej ziemi.
No, nawiązał do klasyka. No zobaczymy, co będzie z Robertem Biedroniem. On mówi, że to już niedługo. No myślę, że już jest czas, żeby niedługo, prawda? No jeśli mamy kampanię wyborczą do...
Wybory są za dwa miesiące.
Samorządu. Wybory są za dwa miesiące. Dzisiaj Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, powiedział, że ogłosi to we wrześniu. No bo to też jest taki chyba czas, że w wakacje się nie robi żadnych poważnych akcji politycznych.
Nie można wykluczyć też sytuacji odwrotnej. Że? Takiej, że oto Robert Biedroń w Iławie robi sobie kampanię na rzecz Słupska, prawda? Tego, o czym mówił mój przedmówca, żeby skutecznie jeszcze rywalizować w Słupsku. Przecież on wygrał w Słupsku po poprzednie wybory, nie dlatego, że był słupszczaninem i prezentował jakieś super projekty dla Słupska, tylko dlatego, że był właśnie ową celebrytą, politykiem ogólnopolskim.
No właśnie, i tak w sumie to byłoby ciekawe, jaki wynik ma szansę osiągnąć Robert Biedroń po raz drugi w Słupsku. Jak ten Robert Biedroń tak naprawdę przez właśnie rdzennych Słupszczan i z wewnątrz jest widziane, a nie tylko przez Polskę dziennikarzy i tam...
Przeczytałem mam na gdzieś... końcu języka, żeby Radio Gdańsk zamówiło dobry sondaż, ale z drugiej strony nasi słuchacze wiedzą, że nie wierzę w żadne sondaże.
No właśnie, ty i sondaże.
Więc myślę sobie tak, że to w ogóle będzie zagadka do końca. Tak samo jak chyba pytanie, na które nie będzie dobrej odpowiedzi, jest pytanie o to, jak dzisiaj rzeczywiście Słupszczanie odbierają 4 lata prezydentury Biedronia. Ja nie wiem.
W każdym razie przeczytałem w internecie, nie wiem czy prawdziwy, zastrzegam, jeden z komentarzy internautów skomentował prezydenturę Biedronia w ten sposób. Człowiek, który lansuje się jeżdżąc na rowerze, zbudował przez kadencję 4 km ścieżki roweru.
I to mówił Jacek Krywicki, publicysta związkowy. Dziękuję bardzo. Jan Błaszkowski, Fakty TVN też był z nami. Dzisiaj panowie byli jacyś wyjątkowo zgodni i dobrze, czasem tak trzeba. Dziękuję bardzo. Agnieszka Michajłow, do usłyszenia.